Mówi Paryż Radio France International, sobota, 7 lutego ze studia w Domu Radia. Witają Państwa bardzo serdecznie Agnieszka Kumor, realizująca audycję Andrea Kunowa i technik Rafael. Zapraszamy na godzinne wydanie naszej audycji. W jej programie usłyszymy dziennik, potem Katarzynę Zawicką w przeglądzie francuskiej prasy, następnie korespondencja Kazimierza Sobolewskiego z Warszawy. Nadamy w niej rozmowę z Antonim Witem. Sylwia Gips zaprezentuje magazyn europejski o międzynarodowym programie edukacyjnym Rady Europy w dziedzinie interkulturowości. Na koniec powtórka magazynu muzyki poważnej Piotra Kamińskiego. Zaczynamy od wydarzeń dnia. Polski inżynier porwany w Pakistanie najprawdopodobniej nie żyje. Przybywam do Europy w imieniu nowej administracji waszyngtońskiej, która zmieniła swą politykę zagraniczną, powiedział w Monachium wiceprezydent Joe Biden w pierwszym wystąpieniu na forum międzynarodowym. Były dyrektor naczelny Radio France International Hervé Bourges w artykule zamieszczonym na łamach Le Monde śpieszy na ratunek RFI. To były wydarzenia dnia, a oto pełne wydanie dziennika. Warszawa otrzymała nieformalne potwierdzenie od władz w Islamabadzie o śmierci polskiego inżyniera Piotra Stańczaka. Wiadomość podał w polskiej telewizji premier Donald Tusk, przebywający na obradach w Monachium. Zszokowani pracownicy geofizyki Kraków, do której należał porwany inżynier, łudzili się jeszcze iskierką nadziei. Na dowody egzekucji dokonanej, jak twierdzi sobotni komunikat ruchu talibów w Pakistanie związanych z Al-Kaidą, w piątek wieczorem czeka też w Pakistanie polski negocjator Zenon Kuchciak. Wiadomość o śmierci Polaka przekazali francuskiej agencji France Presse sami talibowie, twierdząc, że, cytuję, ścieli głowę polskiemu inżynierowi, gdyż jego rząd nie chciał przystać na ich żądania. Do egzekucji miało dojść w strefie plemiennej południowy Waziristan. Jeszcze w piątek rząd pakistański zapewniał Polskę, że jest w kontakcie z porywaczami. Piotr Stańczak, pracujący dla krakowskiej geofizyki, został uprowadzony 28 września 2008 roku w rejonie miasteczka Pind Sultani między Islamabadem a Peszawarem, kiedy jechał skontrolować sprzęt geologiczny. Napastnicy zabili 3 towarzyszących mu Pakistańczyków. Porywacze żądali zwolnienia 4 swoich towarzyszy z pakistańskich więzień. Wraz z upływem ultimatum rząd polski poinformował, że nie zapłaci okupu. W konferencji prasowej, którą dał szef polskiego rządu w Monachium, premier Tusk mówił: mamy nadzieję, póki nie mamy dowodów czarno na białym. Szef polskiego rządu wyraził pełną solidarność z rodziną porwanego. Polski premier był pytany również, czy jego słowa wypowiedziane w piątek wieczorem o niezapłaceniu okupu wpłynęły jakoś na decyzję porywaczy. Donald Tusk przypomniał, że polski rząd nie płaci okupu, ponieważ w ten sposób skazuje kolejnych obywateli swojego państwa na groźbę porwania. Prezes firmy geofizyka Leopold Sułkowski poinformował o planie wycofania pozostałych pracowników z Pakistanu. Tu Paryż, RFI. W Monachium trwają obrady 45. konferencji międzynarodowej na temat bezpieczeństwa. W gorąco oczekiwanym wystąpieniu amerykański wiceprezydent Joe Biden przedstawił zręby nowej polityki zagranicznej USA. Przybywam do Europy w imieniu nowej administracji w Waszyngtonie, która zamierza zmienić ton swej polityki zagranicznej. Będziemy przedkładać dyplomację nad rozwiązania siłowe, powiedział Joe Biden. W swym pierwszym wystąpieniu na scenie międzynarodowej wiceprezydent wyraźnie odciął się od ery Busha syna, których to lat symbolem była interwencja w Iraku, sceptycyzm wobec zmian klimatycznych i ideologia, kto nie jest z nami, ten jest przeciw nam, komentuje Ross Kowin, korespondent Reutera w Monachium. W kwestii irańskiej Biden powiedział, że Stany Zjednoczone gotowe są ofiarować Teheranowi jasny wybór między kontynuowaniem nacisków i izolacją, jeśli będzie zajmować dotychczasowe stanowisko, lub też poważnymi kompensatami na wypadek przerwania programu jądrowego i zaprzestania popierania terroryzmu. Jesteśmy gotowi do rozmów, powiedział amerykański wiceprezydent, który również na marginesie rozmów spotkał się z prezydentem Francji Nicolasem Sarkozym. Sarkozy i kanclerz Niemiec Angela Merkel przedstawili z kolei na marginesie konferencji w Monachium plan wspólnej inicjatywy ekonomicznej. Nie podano jednak żadnych szczegółów, na czym miałaby ona polegać, oboje przywódców. Ufa, że inicjatywa, którą zamierzają przedstawić czeskiej prezydencji Unii, będzie warunkiem Europy bardziej zjednoczonej, bardziej zdecydowanej i bardziej reaktywnej w dobie obecnego kryzysu. Przypomnijmy, że Czechy i Wielka Brytania oskarżyły francuskiego prezydenta o działania protekcjonistyczne po jego czwartkowej zapowiedzi powrotu do Francji francuskich fabryk samochodowych zdelokalizowanych za granicą. Tu Paryż i już w skrócie. Delegacja Hamasu prowadzi negocjacje w Kairze w celu konsolidacji porozumienia o wstrzymaniu ognia z Izraelem. 20 osób zginęło w Ata na Narywie, stolicy Madagaskaru, kiedy policja otworzyła ogień do manifestantów. Gwadelupa, francuski region zamorski na Karaibach, weszła w trzeci tydzień strajku generalnego przeciwko zwyżce cen, bezrobociu i spadkowi jakości życia. Paryż. Radio France International. Nadaliśmy dziennik. Czas na pełny przegląd prasy. Katarzyna Zawicka. Pierwsze strony paryskich dzienników dzisiaj mamy bardzo zróżnicowane. Prawicowe Le Figaro zamieszcza na niej zdjęcie zafrasowanego prezydenta USA i tytułuje Obama wobec wybuchu bezrobocia w Stanach Zjednoczonych. Tuż obok czytamy, że Sarkozy zmusza związki zawodowe do negocjacji. Wewnątrz numeru natomiast znajduje się pozytywna ocena prezydenckiego wystąpienia w telewizji w ostatni czwartek. Do tego artykułu jeszcze powrócimy, a na razie zatrzymajmy się na czołówce Libération, która zajmuje się sektorem handlu nieruchomości. Czy warto kupować? Zawodowcy z tej branży sygnalizują spory spadek liczby zawieranych transakcji i przewidują nowy spadek cen. A cóż mamy w katolickim La Croix? Dzisiaj wymiar sprawiedliwości. Wkrótce kamery na salach sądowych. Pytanie właściwie jest retoryczne, bo już wydane zostało zezwolenie na filmowanie jednego z procesów karnych. Cel tego ma być przede wszystkim dydaktyczny, a poza tym ma gwarantować pełną przejrzystość rozprawy. La Croix pokrótce przypomina, od czego się zaczęło. Już w 1980 W 1985 roku zatwierdzona została ustawa, na mocy której dopuszczane było filmowanie procesu. Dzięki niej utrwalono na taśmie takie rozprawy jak proces zbrodniarza hitlerowskiego Klausa Barbiego, doktora Geretty, sprawa o transfuzję zakażonej krwi Maurice'a Papona, również oskarżonego o zbrodnie wojenne, a także kilka spraw na francuskich terytoriach zamorskich, na przykład mężczyznę oskarżonego o popełnienie 17 morderstw. Dotychczas można było otrzymać zezwolenie na filmowanie rozprawy w celach naukowych, ale zgodę na to musieli wyrazić dwaj ministrowie sprawiedliwości i kultury. Później dostęp do tych archiwów jest już wolny, potrzeba tylko zgody na upublicznienie, którą wydać może przewodniczący Sądu Najwyższego. Wyjątek stanowią sprawy o zbrodnie przeciwko ludzkości, które można pokazywać publicznie tuż po ogłoszeniu definitywnego wyroku. Powróćmy do prezydenta Sarkozy'ego i jego wystąpienia. Na trzeciej stronie dziennika czytamy: wobec kryzysu Sarkozy przekonał. Z sondażu ma wynikać, że 53% społeczeństwa oceniło pozytywnie wystąpienie szefa państwa, a Pałac Elizejski wcale nie był pewien takiego sukcesu, o czym czytamy w artykule poniżej. Oczywiście znacznie mniej było zadowolonych wśród lewicy niż wśród prawicy, ale w tym nie ma nic dziwnego. Przede wszystkim znacznie się poprawił wizerunek prezydenta. Aż 82% ankietowanych uznało, że jego posunięcia świadczą o determinacji. Liczba ta skoczyła o 14% po telewizyjnym wystąpieniu. 48% i ta liczba też znacznie wzrosła, wierzy, że prezydent mówi prawdę. Jednym słowem, cel zamierzony został osiągnięty, bo Sarkozy'emu bardzo zależało na tym, żeby go uznać za prawdomównego i wiarygodnego. Jak można było się spodziewać, lewicowa Libération nieco inaczej ocenia wystąpienie prezydenta. Przede wszystkim podkreśla niemiłe zaskoczenie, jakim dla władz miejskich była zapowiedź zniesienia podatku obrotowego, który dotychczas zasilał kasy gmin. Dziennik zamieszcza wywiad z przewodniczącym Stowarzyszenia Merów Wielkich Miast Francji, deputowanym z Grenoble, Michelem Destot. Jak to często bywa z decyzjami prezydenta Sarkozy'ego, i ta podjęta została arbitralnie, bez żadnej dyskusji ze stronami zainteresowanymi. I jak to równie często bywa, spotkała się ze słowami ostrej krytyki, tym razem przede wszystkim ze strony merów. Pozbawienie ich tak wielkiej sumy, około 29% budżetu pochodzi właśnie z podatku obrotowego firm zarejestrowanych na terytorium gminy, to nie byle co. Czym zatkać tę dziurę? Tego nie wiadomo. Podatek obrotowy był już od dawna krytykowany. Dotychczas jednak nie wymyślono, czym go zastąpić. Prezydent Sarkozy z właściwym sobie wdziękiem uciął łeb tej hydrze. Tylko co dalej?
popołudniowym Le Monde, chciałabym dzisiaj zwrócić uwagę Państwa na dodatek telewizyjny, a w nim na listy czytelników. Tak, tak. Znajdujemy w nim list zatytułowany Trzeba uratować Radio France Internationale. Napisał go znawca przedmiotu, były dyrektor naczelny RFI, Hervé Bourges. Czy reforma mediów publicznych jest zapowiedzią śmierci RFI? Można się tego obawiać. Po ogłoszeniu planu zlikwidowania 206 stanowisk pracy, czyli 20% stałego personelu. RFI jest jednym z największych radiów międzynarodowych, zaraz po BBC i Głosie Ameryki. Może pochwalić się 45 milionami stałych słuchaczy. Bardziej niż jakiekolwiek inne media, RFI odgrywa aktywną rolę na arenie politycznej i dyplomatycznej Francji. Wystarczy przypomnieć niedawną, jakże głośną sprawę Ingrid Betancourt. Państwa, które do niedawna mogły tylko marzyć o demokracji, Europa Wschodnia, państwa bałkańskie, czy te, które nadal nie mogą sobie pozwolić nawet na marzenia, Chiny, Iran, kilka republik azjatyckich, zdają sobie doskonale sprawę, jak ogromne znaczenie ma rzetelna i wiarygodna informacja w walce o wolność. RFI dumne jest z tej roli, jaką przyszło mu odgrywać od Algieru po Dakar, od Waszyngtonu po Moskwę. Oczywiście miernikiem wartości radia jest również jego słuchalność, a jednym z powodów redukcji etatów ma być właśnie jej spadek. Ale czy wynika on z obniżenia lotów, czy powodem tego jest raczej przede wszystkim szybki rozwój nowych stacji lokalnych, na przykład w Afryce? Czy można odpuścić ten kontynent tak hołubiony przez Chińczyków, Amerykanów i Rosjan? Czy można dopuścić, żeby zapanował tam język angielski, a może rosyjski albo chiński? W innych regionach świata sytuacja jest również skomplikowana. Koniec zimnej wojny i zwycięstwo wolności słowa, którą teraz cieszą się media publiczne, zmieniły rozdanie w Europie. Słowa płynące z RFI nie mają już takiego znaczenia politycznego, ani w byłym bloku sowieckim, ani w Hiszpanii, Zjednoczonych Niemczech czy Portugalii. Świat zwraca się w kierunku nowych mediów, internetu czy telewizji cyfrowej. Ale nowe media nigdy do końca nie zastąpią starych. RFI aż po narodziny XXI wieku gwarantowało 130 państwom swoje typowe dla radia programy. Było również dźwiękową agencją informacyjną i agencją prasową dla ponad 300 mediów. Szerzyło kulturę francuskojęzyczną za pośrednictwem niezliczonych artystów obecnych na jego falach. Oczywiście w epoce internetu program musi ewoluować. BBC przestało nadawać w licznych regionach na falach krótkich. Zlikwidowało również audycje w większości państw europejskich. Ale przyjęło nową formułę, w której współistnieje radio i media cyfrowe i w żaden sposób nie kojarzy się to z emeryturą. W epoce globalizacji każda inicjatywa ekonomiczna musi być poparta obecnością kulturową. Dlatego trzeba uratować Radio France Internationale, wzmocnić je i rozwinąć. Zrobić z niego awangardę mediów poza granicami Francji, jej sztandarem, jej najważniejszym atutem. Przy zachowaniu jego specyficznych celów, jego własnych środków, jego kompetentnego personelu, przystosowując jego strategię do zmian zachodzących na świecie i do nowych technologii. Trzeba uratować szeregowca RFI, żeby przeżyła frankofonia.
RFI.
RFI, Paryż, Radio France Internationale. Zapraszamy na korespondencję z Warszawy, którą nadesłał nasz wspaniały korespondent Kazimierz Sobolewski.
Filharmonia Narodowa przygotowuje się do kolejnego, 13. już forum lutosławskiego, którego jeden z europejskich krytyków muzycznych nazwał Beethovenem XX wieku. Rozmawiałem z dyrektorem Warszawskiej Filharmonii, panem Antonim Witem, o muzyce lutosławskiego i o planach artystycznych, a także o jego związkach z Francją i muzyką francuską.
Po studiach w Krakowie otrzymałem stypendium rządu francuskiego i w związku z tym spędziłem kilka miesięcy w Paryżu. Mógłbym nawet spędzić tam był więcej czasu, ale w ten czas już zostałem asystentem Witolda Rawickiego Filharmonii Narodowej i no, ta praca wzywała mnie na powrót do Polski. W czasie mojego pobytu studiowałem z Nadią Boulanger, a także obserwowałem życie muzyczne Paryża. Dało mi to okazję uczestniczenia w wielu próbach i koncertach wybitnych artystów. Ja pamiętam Charlesa Mincha czy Erika Leinsdorfa. No i oczywiście całe środowisko związane z Nadią Boulanger było bardzo dla mnie wielkim spotkaniem z taką indywidualnością i osobowością świata muzycznego. Miałem w okresie późniejszym wielokrotnie okazję występować we Francji. Najmilej wspominam te zaproszenia, które pochodziły od festiwali takich znanych jak Folie Journée w Nantes, czy festiwal pianistyczny w Rock d'Anteron, gdzie z orkiestrami polskimi byłem 6 razy, natomiast w Nantes byłem 2-krotnie. Z moich kontaktów z muzyką francuską najbardziej wspominam spotkanie z Olivierem Messienem, który był w czasie prób i wykonania opery Święty Franciszek w Polsce w roku 1989. Spędził wówczas u nas tydzień, asystował w ciągu wielu prób i to było pamiętne spotkanie, które zresztą zaowocowało tym, że ja wielokrotnie muzykę Messiena nagrywałem i wykonywałem. Moje nagranie Turanga Lili zostało nagrodę za Midem chyba jakieś 10 lat temu to było, a pod koniec ubiegłego roku w związku z rocznicą Messiena ja dyrygowałem tutaj Turanga Lili, a orkiestra nasza została zaproszona do Zgorzelca i do Görlitz. Cieszę się, że u nas też występuje wielu renomowanych artystów francuskich. Będzie też Augustin Dumay, znakomity skrzypek, będzie pianista Jean-Flan Bavouzet. Bywał ostatni też Frédéric François Gu. Francja ma zresztą bardzo wielu znakomitych artystów, a zwłaszcza jeśli chodzi o pianistów, to jest to ogromna ilość, więc myślę, że to również dobrze rokuje na ten rok szopenowski, który czeka nas niedługo, chociaż myślę, że część Francuzów również Chopina uważa za Francuza. No, ku temu są jakieś oczywiście podstawy. Na szczęście dzisiaj w naszej Europie nie ma to aż takiego znaczenia. Niewątpliwie przecież Chopin większość swojego życia dorosłego spędził właśnie w Paryżu. Tam miał dom, tam miał mnóstwo przyjaciół i część jego muzyki niewątpliwie rozbrzmiewała po raz pierwszy właśnie w salonach francuskich.
A publiczność polska lubi muzykę francuską?
Myślę, że tak, aczkolwiek znajomość muzyki francuskiej, to nie jest tak szeroka znajomość w sensie repertuarowym, bo jakież to są u nas nazwiska? Przede wszystkim Debussy, Ravel, Berlioz, no z dawniejszych Couperin, Rameau. Ale przecież Francja ma ogromną ilość kompozytorów, którzy począwszy od czasów dawniejszych, którzy są mało znani w Polsce, a są niewątpliwie godni wykonywania. Często są znani z pojedynczych utworów, na przykład Paul Ducat czy Gabriel Fauré. Mógłbym wymieniać jeszcze inne nazwiska. Cieszę się, że w ostatnim okresie okazuje się, że Olivier Messiaen jest kompozytorem, na którego publiczność polska przychodzi. Myśmy mieli tutaj najlepszy dowód. Frekwencja była bardzo dobra na Turanga Lili, którą zdecydowałem się 2 razy grać, ale wiem, że ten utwór był również grany w Gdańsku. No, wspomniałem właśnie o festiwalu, który miasto Görlitz wspólnie ze Zgorzelcem zorganizowało w czerwcu ubiegłego roku. Festiwalu, który był poświęcony Messienowi, w związku z tym, że on tam w obozie spędził jakiś czas i napisał ten sławny kwartet na koniec świata. I dlatego bardzo się cieszę, że Messiaen jakby przełamuje te stereotypy muzyki współczesnej, że jego nazwisko przyciąga szersze rzesze słuchaczy niż normalnie można się to spodziewać. RFI.
Magazyn Euronet. Europa widziana z Paryża. Sylwia Gibbs.
Johann Heinrich Pestalozzi, urodzony w 1746 roku w Szwajcarii, wynalazł metodę nauczania opartą, jak pisał, na głowie, sercu i ręce oraz wolności i autonomii. Był niewątpliwie gorliwym czytelnikiem książek swego rodaka, Jean-Jacques Rousseau. Sam też pisał eseje dydaktyczne, ale przede wszystkim konfrontował swe teorie w codziennej pracy w szkołach, które sam zakładał dla dzieci biednych i ofiar wojennych. Ponad 200 lat później jego nazwiskiem nazwano największy program edukacyjny Rady Europy. Celem programu Pestalozzi jest opracowywanie materiałów dydaktycznych, w których bierze się pod uwagę współczesne problemy wychowawcze. Istniejące podręczniki i metody nie zawsze przygotowują nauczycieli do nowych sytuacji wspólnych dla całej Europy, mówi Christine Michel, francuska uczestniczka programu Pestalozzi.
W wielu krajach różnorodność językowa i kulturowa uczniów rozmaitego pochodzenia, także społecznego, stwarza problemy. Albo po prostu istnieje. System wychowawczy musi wziąć to pod uwagę w perspektywie europejskiej, która jest perspektywą Rady Europy.
W wielu szkołach we Francji wielokulturowość i wielojęzyczność uczniów wywodzących się z różnych krajów i środowisk jest przyczyną konfliktów i złych stopni. Uczestnicy programu Pestalozzi szukają nowych metod i narzędzi pracy, aby przekształcić to, co jest problemem, w wartość dodaną.
Wszystkie problemy nazywane we Francji życiem szkolnym, to znaczy relacje między nauczycielami i uczniami, między samymi uczniami, między rodzicami a szkołą, między szkołą a otoczeniem, to znaczy dzielnicą, miastem, krajem, są brane pod uwagę w realizacji tego programu.
Mówiła Christine Michel z Francji, a oto polski punkt widzenia na wielokulturowość w Europie. Mówi uczestniczka programu Pestalozzi, wiceprzewodnicząca Stowarzyszenia Nauczycieli Języka Francuskiego w Polsce, Renata Klimek-Kowalska.
Myślę, że Europa jest takim wielkim polem do popisu dla interkulturowości. Właściwie mieszkamy blisko siebie, a niekoniecznie się znamy i niekoniecznie akceptujemy wszystkie zadania. Chodzi o to, żeby szkoła przygotowywała uczniów do tej innej Europy, do tej Europy bez granic i Europy, w której wszyscy będą mogli się przemieszczać. Właściwie już się możemy przemieszczać. Ja na przykład mieszkam o 12 kilometrów od granicy czeskiej i właściwie nie znam moich znajomych nauczycieli z Czech czy ze Słowacji. I ten dialog interkulturowy ma nam pomóc się zrozumieć, zaakceptować. Jakoś być bliżej siebie.
I na czym polega praca w tym programie? Każdy z członków programu pracuje nad jednym z tematów.
Tak, to znaczy każdy z nas mógł sobie wybrać temat, moduł, nad którym chce pracować i później, gdy już wymyśliliśmy jakieś materiały, które pomogą nauczycielom wprowadzać interkulturowość na lekcjach. Bo wiadomo, że Ministerstwo Edukacji Narodowej opracowuje standardy. Nauczyciele mają programy, które powinni realizować na różnych etapach edukacyjnych, ale ta interkulturowość, to otwarcie na innych, nie zawsze się pojawia. No są to często tematy związane z domem, z zawodami, z gramatyką, a gdzieś tam umyka często to, że uczniowie będą przyjeżdżać do innych krajów, będą spotykać się z innymi ludźmi i tam będą musieli jakoś zaistnieć, zaakceptować ten inny styl życia. I nasze materiały dydaktyczne, które wypracowywaliśmy wspólnie w ramach projektu, teraz jesteśmy w fazie pilotażu, mają zostać wydane przez Radę Europy i zalecane również do stosowania w szkołach.
O ile wiem, będą też dostępne w internecie.
Tak, wszystko będzie na platformie. Już teraz jest tworzona taka platforma materiałów dydaktycznych. Zresztą gdy wejdzie się na stronę Rady Europy, to tam o programie Pestalozzi można przeczytać. Wszystko będzie oczywiście dostępne w wersji elektronicznej, bezpłatnie dla wszystkich nauczycieli.
Pani Renato, niezależnie już od tej wielokulturowości transgranicznej, to znaczy między Czechami i Polską, na przykład między Polską a Niemcami, czy na wschodniej granicy, jak się ta wielokulturowość w Polsce wyraża? Bo nie ma przecież już mniejszości, tak jak w innych krajach europejskich.
Mamy mniejszości międzynarodowe i do tej pory one chyba były tak troszeczkę pomijane. Ja gdy wybieram się do Opola, to spotykam uczniów czy nauczycieli, którzy często mówią w domu po niemiecku. I tam mniejszość niemiecka jest na przykład bardzo aktywna. A gdy jedziemy do Jabłonkowa, bardzo blisko Cieszyna, to jest to po stronie czeskiej, to tam wszyscy w miejscowości mówią po polsku. Więc chyba troszeczkę przeoczyliśmy, czy zapomnieliśmy o tym, że Polacy mieszkają w innych krajach bardzo blisko za granicami naszego kraju, ale również obcokrajowcy mieszkają u nas. I myślę, że to w dużych miastach jest to chyba bardzo widoczne, ponieważ obcokrajowcy przyjeżdżają, no i mają szkoły swoje takie wspólnoty, spotykają się w kręgu własnym, ale chyba te mniejsze miejscowości nie za bardzo są przygotowane do tego, ażeby obcokrajowców przyjmować. My współpracujemy z frankofonami, którzy mieszkają na Śląsku i oni czasami mówią nam, że Polacy są gościnni i tak dalej, natomiast na co dzień to nie za bardzo potrafią się znaleźć u nas, no szczególnie jeżeli chodzi na przykład o studentów, którzy przyjeżdżają do nas z Afryki.
Zresztą znajomość języka francuskiego obecnie w Polsce spada, prawda?
Znaczy tak, znajomość chyba jest na stałym poziomie, to jest 2% populacji społeczeństwa polskiego, czyli bardzo mało. 4,6% uczniów uczy się języka francuskiego, natomiast spada nam liczba uczniów, którzy chcą się uczyć języka francuskiego, ponieważ właściwie coraz bardziej popularny jest język hiszpański, zresztą Instytut Cervantesa prowadzi doskonałą politykę językową. Język włoski jest coraz częściej nauczany w szkołach. Niemiecki oczywiście nie mówię, bo to jest bardzo popularny język w Polsce. No i wraca język rosyjski. Powoli znowu staje się modny. Rodzice coraz częściej wywierają nacisk na dyrektorów szkół, że oprócz języka angielskiego, który jest wszechobecny, ten drugi język, no o to miejsce drugiego języka, wiadomo, że w szkole można uczyć najczęściej dwóch języków obcych, o to miejsce drugiego języka obcego biją się właściwie język niemiecki, język rosyjski, język francuski, język włoski i hiszpański.
Dlaczego odwołano się właśnie do Pestolacziego, żeby tak nazwać ten program? Czy stał się modelem dla Rady Europy?
Chyba tak, ponieważ z jednej strony on sam był, urodził się w Zurychu, był pochodzenia włoskiego, natomiast był obywatelem Szwajcarii. Ale z drugiej strony jego modelem wychowania, uczenia było takie otwarcie na dziecko. Dziecko stało się w centrum zainteresowania. Uważał, że to nauczyciel powinien dostosować się do rozwoju i pomagać dziecku. Więc my też odchodzimy trochę od kształcenia frontalnego, gdzie to nauczyciel wie wszystko i nauczyciel mówi, a uczeń słucha. My staramy się, ażeby ta nowoczesna edukacja prowadziła w inną stronę. Że to właśnie nauczyciel pomaga w drodze życiowej ucznia i to metody aktywizujące, które są bardzo, no już coraz częściej stosowane, powodują, że uczeń staje się o wiele bardziej aktywny.
Pani Renato, a jaki jest konkretny temat Pani modułu, tego co Pani przygotowuje dla Rady Europy?
Więc ja wymyśliłam takie dwa zadania. Pierwsze opiera się na planach lekcji, a to wzięło się z historii związanej z wizytą dwóch młodych Francuzów, 13-latków w moim domu, którzy przyjechali do Polski na wymianę szkolną. Ja zgodziłam się, ażeby przyjąć to, że syn również był w tym gimnazjum, zgodziłam się przyjąć ich w domu. Okazało się, że ci Francuzi nie wiedzą, że my nie mamy przerwy między 12 a 2. Ci Francuzi nie wiedzą, jak wyglądają nasze zajęcia, nasze lekcje, jak długo trwają, że ten system polski edukacji jest całkowicie inny, aniżeli francuski. Różni się w każdym razie. Może nie całkowicie, ale różni się. Ja stwierdziłam, że jeżeli przed wymianą jakąkolwiek uczniowie poznają plan lekcji w oryginale, czyli w języku danego kraju i w formie, w siatce, jaka jest przygotowywana uczniom, to łatwiej im będzie zaakceptować tę rzeczywistość, gdy już przyjadą do tego kraju. Wobec powyższego uczniowie mogą wymieniać się, jadąc do Norwegii na przykład, mogą przesłać sobie plany lekcji i analizując ten plan lekcji w języku francuskim, ale również sprawdzając, jak to wygląda po norwesku. Mogą otworzyć się na ten inny język, zrozumieć, że to nie jest takie trudne, ażeby dowiedzieć się, kiedy mają matematykę, a kiedy uczniowie mają na przykład zajęcia z wychowania fizycznego, o której jedzą, o której wychodzą. W Bułgarii na przykład bardzo wiele szkół ma zajęcia w systemie, tak jak u nas kiedyś mieli uczniowie. Jedni zaczynają o 8, a inni zaczynają o godzinie 14 i uczą się bardzo długo, pozostają w szkole. No, na pewno dla ucznia polskiego, który przyjedzie na wymianę i zobaczy, że on ma aż do godziny 14 wolne, natomiast do 19 będzie musiał siedzieć w szkole, to będzie pewien szok. A jeżeli wcześniej wymienią się tym, to wiadomo, że będzie im łatwiej, bo przygotują sobie ten wyjazd. Z drugiej strony ta wielokulturowość opiera się również na wprowadzaniu wielojęzyczności, to poprzez te nasze plany lekcji wymyślałam takie ćwiczenie związane z tangramami, jak uczyć się języków obcych przy tangramach. To wiadomo, te gry chińskie, które uczą logicznego myślenia, a przy okazji wzbudzają kreatywność uczniów.
Pobudzanie kreatywności nie tylko uczniów, ale i nauczycieli jest na pewno jednym z głównych celów programu Pestalozzi, który obok edukacji międzykulturowej i różnojęzyczności obejmuje też takie dziedziny jak nauczanie pamięci o Holokauście, edukacja dzieci romskich i obraz innego w nauczaniu historii.
RFI, la radio du monde.
Paryska kronika muzyczna. Piotr Kamiński.
Autor klasycznej monografii o francuskiej muzyce barokowej pisze, że muzyczne walory zakochanego Herkulesa padły ofiarą potwornej maszynerii. Trudno zaiste wyobrazić sobie ludzkie głosy, bodaj i najpiękniejsze, zdolne rywalizować z hurgotem gigantycznych machin, które zjeżdżały z nieba, skrzypiąc pod ciężarem 150 osób. Przypomniałem sobie te słowa podczas przedstawienia tego utworu na scenie opery holenderskiej w Amsterdamie w znakomitej obsadzie w reżyserii Davida Aldena i pod dyrekcją Ivora Boltona. Pierwszą operę napisaną specjalnie dla Paryża miano wystawić przy okazji zaślubin 22-letniego Ludwika XIV z infantką Marią Teresą Austriacką w nowiutkiej sali teatralnej Sali Maszyn w Tuileriach. W ostateczności nic nie było gotowe na czas, ani sala, którą budowali najświetniejsi mistrzowie włoscy, uwikłani w rywalizację z naczelnym architektem królewskim i w konflikty z francuskimi rzemieślnikami, ani opera, którą komponował najsławniejszy kompozytor operowy tamtych czasów, Francesco Cavalli. Sprowadził go do Paryża kardynał Mazarin, który musiał w końcu asystować przy produkcji jego wcześniejszej opery Xerxes, wystawionej w Paryżu ze wstawkami baletowymi Lulliego. Spektakl trwał 8 godzin i poniósł sromotną klęskę. Herkulesa odegrano 2 lata później, już po śmierci Mazarena, za niesłychaną sumę 80 tysięcy liwrów. Także z baletem Lulliego, gdzie sam król tańczył 4 role, w tym oczywiście finałowe Słońce. A wszystko skończyło się podobną klapą. Zawinił monumentalizm. Ogromna sala na 6 do 8 tysięcy miejsc okazała się nieprzystosowana do takiego przedsięwzięcia. Była bowiem wąska, otwór sceniczny miał 10 metrów, za to bardzo długa 42 metry i bardzo wysoka 16 metrów. A imponująca maszyneria, która miała rzucić świat na kolana, zagłuszyła muzyka. Teatr próbowano później wskrzesić, wystawiając to jakąś operę, to balet. 10 lat mieszkała tam komedia francuska. Ostatnie związane z nią wydarzenie miało zaś wymiar symboliczny. Tu właśnie odbył się proces Ludwika XVI i tu skazano go na śmierć. Czego zaś nie dokonała rewolucja, to zrobiła komuna, burząc salę w roku 1871. Sala opery w Amsterdamie powstała 23 lata temu, ma kształt dokładnie odwrotny. odwrotny, rozciąga się wszerznie wzdłuż, dzięki czemu nawet najdalsze miejsca na balkonie nie tracą kontaktu ze sceną. Niemniej scena owa ma zbyt szeroki otwór typu cinemaskop, co nigdy nie jest korzystne. Odmienne przyczyny wywołały zatem podobne skutki. Utwór oparty na muzycznej deklamacji, właściwej operze XVII-wiecznej, a więc wymagający intymnego kontaktu widza z wykonawcami, wykonano w teatrze pomyślanym dla zupełnie innego repertuaru. Nawet tak atletyczny zespół instrumentów dawnych jak Concerto Köln, grając w składzie 40-osobowym, pływał w tej przestrzeni i nigdy nie udało mu się jej wypełnić soczystym dźwiękiem. A śpiewacy, choć mniej upośledzeni niż na Bastylii, również wiele na tym tracili. Fragment prologu z Herkulesa zakochanego Cavallego, zespół pod dyrekcją Ivora Boltona, nagranie z próby generalnej 9 stycznia. Herkules zakochany to zdumiewająca hybryda. Napisało go dwóch kompozytorów, Cavalli i Lully, przy czym w prologu i w finałowym balecie Siedmiu Planet ich stronice się przeplatają. Co więcej, po paryskiej klęsce swych dwóch innych oper, Cavalli postanowił sam się zreformować i wstrzyknąć operze weneckiej nieco francuskiej krwi, podpierając się tańcem i maszynami. Wyszło coś, co już nie jest operą Cavallego, a jeszcze nie jest tragedią Lulliego, choć ta ostatnia tu właśnie bierze swój początek. Reżyser amsterdamskiego przedstawienia, Amerykanin David Alden, spróbował wszystko jakoś uporządkować, wychodząc nie z samego dzieła, ale z jego historycznego kontekstu. Jest to zawsze błąd, gdyż na scenie wykładu historycznego przeprowadzić nie sposób. Nie każdy widz czyta komentarz przed wejściem na salę, a do tego powstaje wrażenie, że reżyser chwali się nie swoją sztuką i wyobraźnią, ale książkami, które przeczytał. Do tego jeszcze Alden popadł w typowy wśród postmodernistów prześmiewczy ton, od początku pokazując nam dobitnie, że nie wierzy w tragedię Herkulesa i Deianiry, że to wszystko na niby. Nawet tego nie przeprowadził jednak konsekwentnie, jest bowiem człowiekiem wrażliwym, gdy zatem Deianira śpiewa rozdzierający lament w akcie drugim albo płacze wraz z synem Hyllusem w akcie trzecim, postarał im się nie przeszkadzać, łamiąc własną konwencję. Najgorzej ucierpiał na tym bohater tytułowy, którego Alden od pierwszych scen po prostu wyśmiał.
interesse, perfidia, orgoglio e stento. Voglia di priore che l'altar del forzio parca dal soffir malgrati di cui e dell'ultima infanta io mi
Luca Pizzaroni w monologu Herkulesa, otwierającym pierwszy akt tragedii muzycznej Francesco Cavallego, Herkules zakochany. W nagraniu z próby generalnej w operze holenderskiej w Amsterdamie 9 stycznia gra Concerto Köln, dyryguje Ivor Bolton. W inscenizacji tej opera zaczyna się w sypialni małżeńskiej Ludwika XIV, który najwyraźniej zawiedziony walorami oblubienicy wyłazi z pościeli i przebiera się za Herkulesa. Wdziewa kunsztownie rzeźbioną muskulaturę z lateksu oraz buty na wysokich koturnach, chwyta maczugę i już po chwili wygląda jak Arnold Schwarzenegger w filmie Conan Barbarzyńca. Nie przestaje przy tym śpiewać powyższego monologu, gdzie teoretycznie bohater skarży się na amora, który wsączył mu w serce miłość do pięknej branki księżniczki Jole. Jak pamiętamy z tragedii Händla na ten sam temat, Jole kocha z wzajemnością syna Herkulesa, Hyllusa. Za to skłonność do niej mocarnego syna Jowisza Kmeny budzi dziką zazdrość w sercu jego żony, Dejaniry, która, by go odzyskać, posłuży się tuniką zdradzieckiego centaura Nessusa, niechcący przyprawiając tym Herkulesa o śmierć w męczarniach. Niestety, gdy przychodzi finałowy monolog konającego Herosa, ten został już tak skutecznie obłupiony z wszelkiego tragizmu, że scena ta przechodzi bez wrażenia. Można to przypisać również temperamentowi głównego wykonawcy, świetnego Włocha Luki Pizzaroniego, któremu brak najniższych dźwięków koniecznych do tej roli. Za to ma błyskotliwą wiz komika, której reżyser popuścił cugli. W librecie znajdziemy też typowe dla opery weneckiej postaci komiczne oraz liczne interwencje bogów. Przede wszystkim Junony, która jak wiadomo nienawidzi Jowiszowego bękarta, oraz Wenery, która wspiera jego miłosne ambicje. Venus i Grazi z pierwszego aktu Herkulesa zakochanego Cavallego, Wilke te Brummelstrute jako Venus, soliści i koncerto Kölny reguje Ivor Bolton. Olden nawet nie próbuje opowiedzieć historii czwórki ludzkich bohaterów, których prześladuje mściwa Junona machną ręką od początku, mnożąc sceniczne atrakcje i dygresje. Ma być śmiesznie. Podczas monologu Hyllusa, który zaraz popełni samobójstwo, skacząc do morza po scenie, pływa tam i sam żaglówką komiczny Paś, a sam skok to raczej akrobatyczny gag niż akt rozpaczy. Po scenie łazi olbrzymie Bobo Herkules, dzieckiem w kolebce duszący dwa węże. Posępne, olśniewające muzycznie sceny grobowe i piekielne z czwartego i piątego aktu zrobione są błyskotliwie, ale w tonie ironicznym, a wstające z mogił trupy pachną piratami z Karaibów i nawet nie próbują straszyć. Ponieważ jednak Olden ma wyobraźnię i znakomitych wykonawców, publiczność się nie nudzi, często się śmieje, a na zakończenie wita całość stojącą owacją. Wśród niekwestionowanych zalet tego przedstawienia koniecznie wymienić należy świetną choreografię Jonathana Lana, który chytrze łączy tradycję barokowych młynków ze współczesnym tańcem ulicznym. Przede wszystkim jednak wspaniałe dekoracje Paula Steinberga i kostiumy Konstancji Hoffmann. Cóż to za rozkosz wejść do teatru i zobaczyć prawdziwe teatralne kostiumy, a nie znów te same szynele z demobilu i ciuchy z albańskiego domu towarowego Anno 1960, które od lat serwują nam w całym repertuarze Anna Wibrock i jej naśladowcy. Czarno-czerwono-srebrna suknia, jaką nosi Deianira w drugiej części opery, na długo zostanie mi w oczach. Koncert de guitare przedstawiający Merkurego z baletu Siedmiu Planet, kończącego tragedię Cavallego Herkules Zakochany. Muzyka Lulliego. Grał Concerto Köln, dyrygował Ivor Bolton. Pomimo wielu przyjemności, jakie przynosi ten spektakl, trudno ukryć rozżalenie. Tragedia Cavallego pojawia się na scenach wyjątkowo. Od jej wskrzeszenia po trzech stuleciach, dokładnie 30 lat temu w Lyonie, doczekała się trzech innych inscenizacji. Ta jest czwarta. W Utrechcie widziano ją raz króciutko, 10 lat temu. W Amsterdamie w ogóle nigdy. To nie Toska albo Carmen, gdzie ostatecznie można się pobawić wspólnie z publicznością kosztem świetnie znanego utworu. Na to jeszcze za wcześnie. Mając do dyspozycji znakomitą obsadę: Anna Bonitatibus Junona, Weronika Kandrzem i Jole, Anna Maria Panzarella Dejanira, w sumie kompania wzorowa, warto się chyba było pokusić o pokazanie tego utworu bardziej na serio, w sposób mu właściwy. Taka kwestia deontologii. Fragment baletu Siedmiu Planet, kończącego Herkulesa Zakochanego Cavallego, z muzyką baletową Lulliego, zespół opery holenderskiej w Amsterdamie, Concerto Köln, dyrygował Ivor Bolton. Nagranie z próby generalnej 9 stycznia. Do usłyszenia.
RFI.
Radio France Internationale.
A Herkulesa przedstawiał Piotr Kamiński. Była to powtórka jego magazynu muzyki poważnej. My przypomnimy najważniejsze wydarzenia dnia. Polski inżynier Piotr Stańczak, geolog pracujący w Pakistanie i porwany tam 28 września. Najprawdopodobniej nie żyje. Warszawa otrzymała nieformalne potwierdzenie od władz w Islamabadzie o śmierci polskiego inżyniera. Przybywam do Europy w imieniu nowej administracji waszyngtońskiej, która zmieniła swą politykę zagraniczną, powiedział w Monachium wiceprezydent Joe Biden w pierwszym wystąpieniu na forum międzynarodowym. Żegnamy się serdecznie. Do usłyszenia. Cerises plein les poches, l'aube nous trace une route d'étincelles, la pluie nous lave et le soleil nous sèche, et du chemin se lèvent nos chansons, l'aube nous trace.
RFI. Nasz adres 116 Avenue du Président Kennedy, 75016 Paryż, Francja. Telefon 331 56 40 30 64. E-mail sekcja.polska@rfi.fr.